Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Witam Joannę, która realizuje nasz program na początku, a później pewnie zmieni ciebie, Joasiu, ktoś. Masz taką nadzieję? Pewnie tak. Drodzy Państwo, zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Dzisiaj w przeddzień właściwie Światowego Dnia Chorego będziemy mówić na temat Światowego Dnia Chorego, a ściślej na temat orędzia na Dzień Chorego, które co roku wydawany jest przez Ojca Świętego. Witam w studiu bardzo miłych gości. Zacznę od pani. Pani doktor Małgorzata Hejka-Kapustka, która pracuje w medycynie rodzinnej, ale również dzisiaj w tej audycji, co zadeklarowała przed audycją, będzie chciała występować jako pacjent.
Tak jest.
Witam bardzo miło. Pani doktor Anna Grochal, neurolog dziecięcy, a równocześnie prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy w Toruniu.
Witam wszystkich.
Czy w województwie, czy w diecezji, jak to jest?
To jest koło toruńskie.
Aha,
toruńskie. Organizacja lekarzy jest organizacją ogólnopolską, a my jesteśmy koło toruńskie.
Dwaj panowie. Ksiądz kanonik Jan Ropel, który jest duszpasterz diecezjalny służby zdrowia, ale już diecezji. A równocześnie ksiądz jest proboszczem parafii
na Rubinkowie II w Toruniu.
To jest parafia pod wezwaniem ciała,
Najświętszego ciała i krwi Chrystusa.
Oraz ojciec Benedykt Mądrzejewski, redemptorysta, kapelan szpitalny. Bardzo mi miło, że ojciec zechciał przyjść, dlatego że kapelanów szpitalnych nie tak łatwo jest zaprosić. Czasami mówią, że nie mogą, bo w niedzielę odprawiają mszę w tym czasie, że są, i to jest uzasadnione oczywiście. Ale żeby już nie przedłużać, bo jest godzina 6 minut już, czy 3 minuty po. Drodzy Państwo, zaczynamy nasze spotkanie. Prosimy, aby Państwo jakoś też się włączyli za jakiś czas w naszą audycję, ale zaczniemy od spraw takich fundamentalnych, historycznych i oddaję głos księdzu kanonikowi. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich, szczególnie chorych, którzy, jak wiem, nieustannie w niedzielę słuchają pani Barbary, bo ona jest zawsze przewodniczącą tego zebrania.
To za dużo powiedziane, proszę księdza, tak, naprawdę. Nie słuchają mnie, ale słuchają osób, które tutaj, mam nadzieję, że słuchają, osób, które zapraszam na audycję.
Pewnie tak jest.
Tak.
Na początku pewne cele i założenia tego Światowego Dnia Chorego. Światowy Dzień Chorego ustanowiony przez naszego Ojca Świętego Jana Pawła II 13 maja 1992 roku. To wtedy była akurat 11. rocznica zamachu,
tak,
na jego życie na placu Świętego Piotra. No i zarazem była to 75. rocznica objawień fatimskich.
Fatimskich.
I wtedy Ojciec Święty Jan Paweł II w specjalnym liście, który skierował do ówczesnego przewodniczącego papieskiej Rady Duszpasterstwa Służby Zdrowia, do kardynała Fiorenzo Angeliniego, Ojciec Święty wyznaczył datę 11 lutego. To była data na coroczne obchody Światowego Dnia Chorego. To zarazem jest dzień liturgicznego wspomnienia Matki Bożej z Lourdes, co zechciała tutaj pani redaktor Barbara przed chwilą zauważyć. Na pamiątkę tego pierwszego objawienia dziewczynce Bernadecie Subiru w grocie Masabielskiej. Pierwszy Światowy Dzień Chorego właśnie miał miejsce właśnie w Lourdes. To było 1993. Zadanie tej organizacji, przede wszystkim w te Światowe Dni Chorego, zostało powierzone papieskiej Radzie Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Wtedy to była najmłodsza dykasteria tej kurii rzymskiej.
Też chyba powołana do życia przez ojca świętego Jana Pawła.
Dokładnie, tak? Wtedy właśnie Jan Paweł II, 11 lutego 1985 roku. I wtedy Ojciec Święty, nasz papież, no wszystki zawsze jest nasz, każdy jest nasz, ale do tego szczególnie, że jest Polakiem. W 1984 roku wydał list apostolski o zbawczym sensie ludzkiego cierpienia, Salvifici Doloris. Tak, na bardzo wielu momentach odnosimy się i wystąpieniach do tego listu, nawiązując do tego, gdzie Ojciec Święty zaznacza, że w krzyżu cierpienie zostało związane z miłością. To jest bardzo ważne. W 1994 roku w Częstochowa była takim głównym tutaj centrum obchodów światowych Dnia Chorego. Potem za papieża, jak to mówimy, seniora Benedykta XVI, również naszego kochanego papieża, od 2007 roku ta uroczysta celebracja Dnia Chorego odbywała się co 3 lata, tak na wzór Światowych Dni Rodziny, Młodzieży. Natomiast Ojciec Święty Jan Paweł II wyznaczył takie szczególne cele, 3 takie cele Światowego Dnia Chorego. To przede wszystkim pierwszy cel, zapewnienie lepszej opieki chorym. Drugi cel to dowartościowanie cierpienia chorych na płaszczyźnie ludzkiej, przede wszystkim duchowej, wewnętrznej. I trzecie, włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, a więc rodzin zakonnych i wolontariat, który jest tak bardzo potrzebny na całym świecie, już w Polsce bardzo rozpowszechniony. Coroczne orędzie papieskie na Światowy Dzień Chorego to przede wszystkim apel o podejmowanie współpracy pomiędzy biednymi, bogatymi, te narody bogate, żeby umiały się podzielić i popatrzeć na tych, którzy cierpią, bo przecież w świecie jest tyle cierpienia. Papież przypomina o godności, to jest bardzo ważne, wielkiej wartości człowieka, szczególnie chorego. Wiemy, że sam papież cierpiał, za chwilę może do tego jeszcze wrócimy, no ale nade wszystko bronić prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Ciągle, nieustannie w Kościele to przypominamy. I trzecia sprawa w tym króciutkim wstępie, jak przebiegają te obchody Światowego Dnia Chorego. To są też takie 3 etapy. Pierwszy byśmy wymienili taki charakter naukowy. Drugi dzień zawsze jest poświęcony problemom duszpasterskim chorych, a więc odwiedzanie placówek, opieki zdrowotnej. A trzeci dzień jest bardzo ważny. To jest ten, na który zwracamy uwagę.
Proszę bardzo, proszę.
Mianowicie to liturgiczne wspomnienie te 11 lutego, gdzie sprawuje się uroczyste msze święte.
Może bliżej mikrofonu? Tak, bliżej mikrofonu troszeczkę, tak. Chociaż ksiądz kanonik mówi bardzo donośnie, ale jak się jest daleko od mikrofonu, to ten głos się jednak roz...
Tak, uroczyste msze święte, mianowicie z sakramentem namaszczenie chorych. Od 18 kwietnia, już kończę ten wstęp, 2009 roku, przewodniczącym Papieskiej Rady Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia został ksiądz arcybiskup Zygmunt Zimowski, biskup diecezji radomskiej. Tutaj chcę serdecznie pozdrowić w tym momencie od nas wszystkich, jeśli nas słucha ksiądz arcybiskup, bo przecież jest po rekonwalescencji, po operacji. Wiemy, że papież Franciszek rozmawiał telefonicznie z chorym arcybiskupem, Zygmuntem Zimowskim. Ksiądz arcybiskup trafił do jednej z warszawskich klinik. Tam przeszedł operację. Naprawdę jesteśmy z księdzem arcybiskupem, życzymy zdrowia, pozdrawiamy, modlimy się nie tylko na antenie Radia Maryja, ale i w parafiach. Piękne to było usłyszeć, jak wspomniał ksiądz arcybiskup wieczorem w telefonie głos, mówi sono papa Francesco, tak. Tu mówi papież Franciszek. To wielka, wielka radość.
Jak się czujesz?
Zresztą sam ksiądz arcybiskup powiedział, byłem bardzo wzruszony tym telefonem i podziękowałem Ojcu Świętemu. Księże arcybiskupie, szybkiego powrotu do zdrowia. Obecnie przewodniczący zespołu do spraw służby zdrowia Konferencji Episkopatu Polski jest jego ekscelencja ksiądz biskup Stefan Regmund. Również pozdrawiamy ordynariusza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a na szczeblu krajowym przez Konferencję Episkopatu Polski został wybrany ksiądz profesor Stanisław Warzeszak jako krajowy duszpasterz służby zdrowia. To tak króciutko.
Dziękuję bardzo. Króciutko, ale już mamy 12 minut po 13, a więc 20 minut zaledwie na rozmowę, ale dziękuję bardzo serdecznie księdzu kanonikowi. Mówił ksiądz kanonik Jan Ropel, diecezjalny duszpasterz służby zdrowia. Na każdy dzień Światowy Dzień Chorego corocznie wydawany jest list i co roku ten list jak gdyby ma jakiś temat. W tym roku tematem listu jest mądrość serca. Trzeba by się zastanowić, co to takiego jest ta mądrość serca. Nie wiem, czy ktoś z Państwa chciałby powiedzieć mądrość serca. Co? Jak możemy zrozumieć mądrość serca? Tak? Kto? Ojciec Benedykt, oczywiście. Wszyscy wskazują na Ojca Benedykta.
Więc właśnie Ojciec Święty, tegoroczne orędzie, odniósł do słów mądrość serca. Tutaj powołał się na Księgę Hioba i zaznacza wyraźnie, że nie chodzi tutaj o jakąś tylko teorię, jakąś abstrakcję, ale raczej o tę mądrość, którą święty Jakub określa tak w swoim liście. Mądrość jest czysta, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. I z tego też powodu jest ona postawą wlaną przez Ducha Świętego w umysły i serca tych, którzy potrafią się otworzyć na braci i dostrzec w nich obraz Boga. Mądrość serca to nade wszystko jest służba bliźniemu. Właśnie Hiob mówi w swojej księdze: niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi. W tej mądrości serca kryje się służba, nade wszystko służba bliźniemu, drugiemu człowiekowi. Mądrość serca to jest też bycie z drugą osobą. To jest też czas poświęcony drugiej osobie. A czas poświęcony drugiemu człowiekowi jest czasem świętym, mówi Ojciec Święty. Mądrość serca jest wyjściem poza siebie ku drugiemu człowiekowi, ku bliźniemu. Należy pamiętać to, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii. Wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. A więc jakby priorytetem naszej służby choremu, bliźniemu jest wyjście do drugiego człowieka z miłością, z życzliwością, z modlitwą, z dobrym słowem.
Tak, dziękuję bardzo. Tutaj ojciec nawiązał bardzo mocno do zawartości treściowej listu, tegorocznego listu. Ta mądrość serca, ja bym ją określiła jako taką pierwotną zdolność człowieka i pierwotną i podstawową zdolność człowieka do tego, żeby być po prostu ludzkim. Ja mówię to tak po swojemu, zwyczajnie, nie. Patrzyłam w słowniku teologicznym, co to znaczy serce, prawda? Bo tutaj chodzi o serce jako coś, co jak gdyby konstytuuje człowieka, prawda? Nie chodzi tylko o ten organ. Patrzyłam też, co to znaczy mądrość w ujęciu takim teologicznym. I myślę, że mądrość serca to jest ta nasza umiejętność bycia ludzkim wobec drugiego człowieka. To słowo ludzki, ono jest, myślę, już zapoznane. Bardzo rzadko teraz używamy, prawda? Kiedyś mówiło się, jaki ludzki człowiek, prawda? Jaki ludzki człowiek, to znaczy taki, który jest skierowany na drugiego człowieka. To takie, tak zwyczajnie chyba można by powiedzieć, że o to chodzi w mądrości serca. Ale tutaj w studiu mamy dzisiaj jak gdyby dwie grupy zawodowe. Lekarzy i kapłanów.
Powołaniowe.
Tak, o właśnie, dwie grupy powołaniowe. I tak sobie aż narzuca się, żeby zapytać, czym ta mądrość serca, czym to, co ja nazywam tu, być może, że narzucam Państwu to rozumienie, ale tak mi się wydaje, czym to bycie człowiekiem dla drugiego człowieka jest w perspektywie lekarza na przykład.
Może zanim dojdziemy...
Pani doktor Hejka Kapustka.
Do tej sfery tutaj lekarz a pacjent, to może jeszcze chciałabym powiedzieć o też mądrości serca pacjenta.
O właśnie.
Osoby chorej.
A więc z perspektywy pacjenta pani to powie.
Pacjenta, bo to też jest bardzo istotne. Nawet tutaj w orędziu papież też napisał takie jedno zdanie, że nawet wówczas, gdy choroba, samotność i niepełnosprawność przeważają w naszym życiu, będącym darem dla innych, doświadczenie bólu może stać się uprzywilejowanym czasem łaski i źródłem do uzyskania i umocnienia mądrości serca. Więc to dotyczy głównie właśnie pacjentów i mądrości serca osoby
chorej. A więc także
chorej.
Pacjent może jakby charakteryzować się mądrością serca, tak?
Oczywiście, bo wiele razy ja jako lekarz spotykałam się z pacjentami, którzy negowali chorobę. Najpierw trzeba ją umieć przyjąć. Ja wiem, jak dla mnie było ciosem ten moment, kiedy dowiedziałam się, że jestem chora.
Tak.
I to właściwie dzięki mojej pielęgniarce, która wykonała badanie i przyszła do mnie z badaniem w wyniku OB. Gdzie jak zobaczyłam rurkę, która właściwie nie miała żadnego tam poziomu, czyli spadła powyżej 130, to było już dla mnie jak gdyby znakiem, że jest sprawa bardzo poważna. No i wtedy trzeba po prostu umieć przyjąć tę chorobę. Bo to cierpienie, no można, tak jak powiedziałam, powiedzieć, że jest, ktoś powiedział, że jakaś kara, albo można to przyjąć jako dar. I teraz mądrością serca osoby chorej będzie właśnie to umieć zrównoważyć i to przyjąć i według tego podjąć pewne decyzje walki. Bo ta walka może być w sposób taki wojowniczy, że staram się robić wszystko, żeby pomóc sobie.
Bardzo spontaniczny, bardzo taki,
czyli
tak?
Reaguję na to, co inni mi będą kazali robić.
Tak.
Czyli poddaję się i tu jest teraz, trzeba trafić na tych mądrych lekarzy, którzy odpowiednio pokierują i podejmą decyzję dalszej terapii, diagnozy najpierw, potem terapii. a z drugiej strony może być taka pasywna, że ktoś przyjmuje taką pozę jakby fałszywej pokory, ale z drugiej strony nic nie robi, żeby sobie pomóc i też nic nie oczekuje, żeby inni pomogli, albo wręcz oczekuje, żeby wszyscy się nad nim litowali.
Czy narzuca mi się zaraz taki wniosek z tego, co pani doktor powiedziała, że mądrość serca byłaby tu takim mądrym, aktywnym podejściem do własnego chorowania, tak?
Tak, zdecydowanie tak, no bo możemy podjąć decyzję, albo chcemy się leczyć, albo wiele osób podejmuje decyzję pasywną, że już właściwie nikt nie jest w stanie mi pomóc.
I wtedy albo niech mnie leczą, tak?
Tak, nawet najlepsi lekarze nie są w stanie pomóc, jeżeli choruje głównie psychika, że człowiek nie chce się nastawić na to, żeby być leczonym, mm-hmm. bo oczywiście my nie wiemy, czy to leczenie będzie w pełni stuprocentowe, prawda, na początku naszej drogi, ale musimy podjąć taką decyzję, że my chcemy, żeby ktoś nam pomógł. I taką to jest właśnie ta mądrość też serca osoby chorej. Nie tylko mądrość osób, którzy się nami opiekują. Mm-hmm. I do tego wszystkiego potrzebna jest miłość. I bez tej miłości najbliższych osób, bez tej miłości, którą mają osoby, które są w świecie służby zdrowia, jako te osoby, które nam pomagają, ludzie chorzy no nie potrafiliby przejść przez te bariery. Już nas, już wspomniany nieraz Jan Paweł II właśnie mówił pięknymi słowami o miłości. Może sobie tutaj to zacytuję Państwu. W pierwszej encyklice Redemptor Hominis, że człowiek nie może żyć bez miłości, że człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie pozbawione jest sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. Więc tutaj mądrość serca i miłość, myślę, że się powinny równoważyć. To jest jak znak równości.
Tak, dziękuję bardzo. To mówiła pani od mądrości serca z perspektywy pacjenta przede wszystkim, ale już nawiązała pani doktor do tego, że właściwie te dwa podmioty, jak gdyby człowiek chory i lekarz, one muszą z sobą być w jakiejś korelacji, prawda?
Oczywiście.
I tu zwrócę się do pani doktor Anny Grochal. Pani doktor, mądrość serca z perspektywy lekarza, tego, który opiekuje się, który najpierw diagnozuje, później jakiś plan, bo to tak zwykle jest, jakiś plan leczenia nakreśla, a później jak gdyby kontaktuje się z chorym, próbuje z nim nawiązać jakiś taki rodzaj relacji, żeby to było z pożytkiem dla tego procesu chorowania, żeby pozyskać jak gdyby pacjenta do tego, do współpracy. Czy tak lekarze patrzą, że chcą pozyskać?
Ja myślę, że z racji mojej specjalizacji powiem o takim trwaniu przy może nie chorym, ale niepełnosprawnym często przez całe życie. To też w orędziu papieża Franciszka jest wyszczególnione. Mówi o chorych, którzy potrzebują stałej opieki, umyciu, ubraniu, spożywaniu posiłków, szczególnie kiedy jest to rozciągnięte w czasie. I chcę tutaj podkreślić rolę matek.
I nie widać perspektywy jakiejś.
Więc tak, tutaj na pewno miłość do tych dzieci, czy do już dojrzałych pacjentów, ale przede wszystkim też nadzieja. Nadzieja, że warto to robić, pomimo że kiedy na przykład mamy pacjenta z chorobą genetyczną, na dzień dzisiejszy wiemy, że medycyna i mądrość medyczna nie jest w stanie uleczyć, jest tylko w stanie dbać o jakość i poprawę życia, ale wyleczenia nie ma. Mhm. I tutaj potrzebne jest to nasze wtedy patrzenie nie tylko wiedzą medyczną, która na dzień dzisiejszy no, jest ograniczona. I tutaj znowu nadzieja nas, powiedziałabym taka naukowa, medyczna, że dużo rzeczy się dzieje i choroby genetyczne są teraz obiektem bardzo wielu badań, ale też i osiąganych sukcesów. Chociaż ciągle wyleczeń praktycznie z genetycznych schorzeń nie ma.
Zresztą no ich jest strasznie dużo,
tak,
prawda?
I postęp nauki medycznej, który powoduje, że przeżywają coraz słabsze dzieci, coraz słabsze osoby, jak również sytuacja nasza w kraju, gdzie widzieliśmy protesty matek, te kobiety i te rodziny, bo nie zawsze to są tylko matki, to jest ciągle niedograne, niedocenione, one nie mają emerytur. Natomiast jest to właśnie takie wyrażone tutaj stałe bycie przy tym człowieku. I one potrafią przy tym wszystkim prowadzić normalne życie. Takie przez nas ocenione jako normalne. One są osobami mądrymi, cierpliwymi, wytrwałymi, otwartymi i z nimi nawiązuje tu moje spotkania z tymi pacjentami, z tymi matkami właśnie takie są, że niekoniecznie ja mogę zadysponować im najnowszy lek czy najnowszą jakąś procedurę medyczną, tylko trzeba takiej osoby wysłuchać, może coś poradzić. Czasami nawet proponuję, żeby swoją kondycję
wzmacniały, tak,
podnosiły. Zawsze mówię, że to, co dzieciom najbardziej jest potrzebne, to zdrowa
matka,
mama.
Tak.
Są te określenia są też używane w innych aspektach, w różnych czasopismach mody i, tak, i kobiecych. Tak. Ja tu mówię o takiej bardzo prywatnym wymiarze tej właśnie mądrości serca tych opiekunów, a właściwie towarzyszy życia tych osób. One do końca o tych osobach mówią dzieci, obojętnie ile on ma lat. I one dosłownie, tak jak w tym liście, są rękami, oczami, mową tych dzieci, bo są to często osoby leżące, nie mówiące, nie sygnalizujące swoich potrzeb i problemów, a te osoby to wiedzą. I często to ja się od nich uczę, tak?
Tak. To pani doktor mówiła ze swojej perspektywy jako lekarza.
I tu można wtedy tą mądrością serca próbować się wykazać, kiedy nie mamy orędzia medycyny, zabiegu, rozwiązania tego za tydzień, za miesiąc, a bardzo często nie ma nawet mowy o tym, żeby te osoby na przykład myślały o oddaniu tego człowieka do jakiejś placówki, gdzie jednak pomimo, że powiemy, że ma bardziej fachową opiekę i będzie gotowość tej opieki,
tak,
całodobowa,
tak,
i wszystko, ale czego się boimy, i ta mądrość serca też w tym się wymierza, boimy się osamotnienia, nie tylko w chorobie, ale w ogóle w życiu.
Tak, pani doktor mówiła jako neurolog dziecięcy, stykający się codziennie z rodzicami dzieci z dotkniętych niesprawnością i z tymi osobami, nie tylko z dziećmi pewnie, ale już z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością.
My sobie czasem żartujemy, że takie dziecko po prostu takie jest, a ono będzie chore, jak zachoruje na anginę albo na zapalenie płuc. A
to
stan, w którym
chore,
one
tak.
są całe życie, to jest stan, o którym nie potrzeba mówić tylko przy okazji dnia chorego, tylko to jest codzienność życia tych ludzi.
Tak, tutaj w Radiu Maryja i w tych audycjach, to mówiłam Państwu przed programem, przynajmniej kilka razy do roku proponujemy taką audycję dotyczącą opieki w sytuacji choroby przewlekłej, obłożnej. Mówiliśmy wiele razy o tym, jak wielkim trudem jest taka opieka, codzienna opieka, jak bardzo męcząca jest, jak bardzo tę opiekę trzeba by sprawować z pewną mądrością.
Jest niewyobrażalna, tak. przez innych niedoceniana.
Tak, z mądrością dlatego, żeby nie pozbawić się sił. Tu pani doktor powiedziała, dziecku czy komukolwiek, kim się opiekujemy, potrzebny jest opiekun przede wszystkim zdrowy, sprawny, ale też taki mający nadzieję, zadowolony z życia, czy taki zwyczajny, a nie złamany, prawda? I tu wytworzyć w sobie taką mądrość, to chyba jest zadanie, powiedziałabym, bardzo trudne, ale czasami też heroiczne. Dziękuję bardzo, ale jeszcze moglibyśmy już oddać teraz głos radiosłuchaczom, ale jeszcze spytam kapłanów, czym mądrość serca z perspektywy, może najpierw księże kanoniku, z perspektywy kapłana, ale proboszcza parafii, prawda? Taki tak. parafii, wiadomo, że każda parafia otacza jakoś osoby obłożnie chore swoją opieką. Jak ta mądrość serca, jakiego wymiaru powinna nabierać w takiej posłudze w parafii?
Może zacznę od tego. Wczoraj akurat odwiedzaliśmy chorych, jak zwykle z posługą sakramentalną, jak to zwykle robią kapłani każdego miesiąca. I ważne jest to, że przynosimy Pana Jezusa do tych chorych, ale oni ciągle mówią, niech ksiądz się za nas pomodli. I pani redaktor Barbaro, przed audycją myśmy też poszli do kaplicy. Ojciec Święty Jan Paweł II też nas zachęcał do modlitwy. I chyba ta modlitwa to jest ta miłość, która jest modlitwą. I ci chorzy w szczególny sposób bardzo liczą na tą modlitwę. My jako kapłani, kapelani, proboszczowie, wikariusze idziemy z posługą sakramentalną i niesiemy im tą radość, ale ważne jest to, żeby być przy tym chorym, towarzyszyć, żeby tego chorego nie zostawić samego. I to się zdarza bardzo często. Ludzie się tłumaczą, jestem na wysokim stanowisku, mnie interesuje kariera, no mam chorą matkę, a gdzie leży? No nawet nie wie gdzie, nawet nie wie, do którego szpitala zabrano mamę czy ojca. Więc ważne jest to, ażeby chory miał oparcie w drugim człowieku, po prostu być, towarzyszyć. I to jest ta miłość, która rzeczywiście powinna przede wszystkim też wypływać od nas z duszpasterstwa, z pracy parafialnej, tak jak tylko umiemy. Pewnie są poszczególne jeszcze instytucje, jak Caritas, która jest bardzo ważna, którzy zajmują się, szczególnie trwają rehabilitację, pomagają, jakby wspomagają szpitale, czy pomocą są dla lekarzy, rehabilitantów, ale nade wszystko dla nas, jako duszpasterzy, ważna jest ta bycie z chorym, trzymać go za rękę, pobłogosławić, dać nadzieję. I to jest bardzo ważne.
Tak, dziękuję bardzo. Tak, ksiądz kanonik zaczął od modlitwy, a ja od razu pomyślałam sobie, dobrze, modlitwa jest bardzo ważna, ale ważne, żeby osoba chora o tym wiedziała, ale żeby też miała poczucie, że ten kapłan czasami przyjdzie do niej. Na przykład i to, co ksiądz powiedział, pobyć troszeczkę, ten czas, bo chyba najbardziej cennym w tej chwili w świecie to jest czas, który możemy komuś oddać, prawda? Księże, ojcze Benedykcie.
Wiemy, że cierpienie i choroba są wpisane w tajemnicę życia człowieka na ziemi. Naturalnym środowiskiem dla ludzi chorych jest rodzina, jako kościół domowy, jako podstawowa struktura Kościoła powszechnego. Ale gdzie rodzina nie chce lub nie może zająć się ludźmi chorymi, gdzie może czasem też władze państwowe czy samorządowe są nieporadne, tutaj wtedy wkracza Kościół ze swoją miłością i ze swoją troską, naśladując Chrystusa, który pomaga, pielęgnuje, towarzyszy w hospicjach, w domach opieki, w szpitalach, w momentach choroby terminalnej czy konania. Ja jestem kapelanem szpitala. To jest moja misja jako kapłana. Jestem do dyspozycji całą dobę. Jestem pod telefonem całą dobę. I na zawołanie ja w tym szpitalu jestem. Staram się przybyć i zgodnie z życzeniem, z pragnieniem osoby chorej, pacjenta, spełnić jego życzenia, jego oczekiwania, także oczekiwania czy pragnienia rodziny, która...
Tak, bo też... czasami chory już nie jest w stanie wypowiedzieć swoich, tak?
Tak,
swoich
bardzo woli. Często nie jest w stanie właśnie, dlatego są bliscy, jest rodzina. I aby dobrze spełnić swoją misję kapłańską, ja muszę ten czas szczerze ofiarować tym chorym i być po prostu dla nich. Oczywiście to wszystko jeszcze wsparte jest modlitwą. Są sprawowane msze święte w szpitalu także. Sprawowane sakramenty święte. Także chorzy i bliscy mają możliwość spotkania i kontaktu z kapłanem, który jest niejako w zasięgu ręki, my mówimy.
Tak, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maryja rozmawiamy na temat ostatniego orędzia Ojca Świętego na Światowy Dzień Chorego, który będzie 11 lutego w rocznicę czy w Dzień Objawień Matki Bożej z Lourdes. Gościmy w studiu panią doktor Małgorzatę Hejkę-Kapustkę, panią doktor Annę Grochal, księdza kanonika Jana Ropla oraz ojca Benedykta Mądrzejskiego. Teraz oddamy już głos radiosłuchaczom. Drodzy Państwo, 13:37 minut, mogą Państwo włączyć się w naszą audycję. Telefony nasze 655-2355, 655-2356, Polska Północna i Południowa, ale to oczywiste.
56... No, nie gadajcie teraz!
Już jest telefon na antenie, jeszcze nie zdążyłam powiedzieć. Halo, to odbieramy już, halo.
Halo?
Tak, słuchamy.
Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam wszystkich gości w studio i wszystkich tych chorych, którzy słuchają w tej chwili. Chciałam bardzo podziękować za tą piękną audycję. Przedstawię się, mam na imię Luisa, dzwonię z województwa mazowieckiego. Od pół roku choruję na nowotwór piersi z podejrzeniem, a raczej już w tej chwili jest prawie pewne, że są również przerzuty do kości. Chciałam bardzo podziękować za tą dzisiejszą audycję, ponieważ mnie właśnie brakuje, tak mi się wydaje, tej mądrości serca, jeżeli chodzi o stronę pacjenta. Ponieważ no niestety ta diagnoza w zasadzie załamała mnie. Bardzo trudno jest mi się podnieść. Mam 48 lat, mam dwoje dzieci i codzienność jest dla mnie bardzo trudna. Przeszłam 6 kursów chemii, operacje. Na razie wyniki nie są złe, natomiast najprawdopodobniej potwierdzą się te przerzuty do kości. Chciałam podziękować za dzisiejszą audycję. Chciałam poprosić właśnie, zapytać, jak mam żyć tak na co dzień, jak skąd brać nadzieję, jak się modlić, prawda, skąd czerpać tą mądrość serca, o której dzisiaj jest dyskusja. Chciałabym zapytać, czy mogłabym podać swój prywatny numer telefonu? Może ktoś jest w podobnej sytuacji jak ja, podobnej tego typu choroby, bo ciężko jest mi się z kimś takim skontaktować.
Pani Luizo, jeżeli pani chce wziąć taką odpowiedzialność na siebie, to
tak.
Proszę bardzo, bo
tak, bardzo proszę.
Ale ja uprzedzam, że telefony
tak.
mogą być różne.
Rozumiem.
Chociaż
ja
wiemy z doświadczenia tych audycji, tak. że osoby telefonujące chcą podawać telefony, dlatego że chcą, żeby ktoś się do nich odezwał po
tak.
prostu. To proszę podać.
Bardzo proszę. Tak? 503-401-147. Jeszcze raz powtórzę. Naprawdę czekam na kontakt. Chętnie służę jakąś może pomocą. Już mam jakieś doświadczenie w trakcie leczenia. Może ja komuś pomogę. Może
tak.
ja kogoś wesprę w modlitwie. Może ktoś wesprze mnie.
No właśnie.
I jeszcze raz powtórzę. 503-401-147. I jeszcze raz dziękuję za piękną audycję i w ogóle za Radio Maryja. Muszę powiedzieć, że ja nie byłam kiedyś słuchaczem Radia Maryja, a teraz z racji choroby, ale z racji tego, że niesiecie wspaniałe treści, które bardzo do mnie przemawiają i bardzo mi pomagają.
Dziękujemy bardzo pani Luizo i postaramy się tutaj do pani jakoś odezwać się ze studia po ludzku. Proszę bardzo, może
pani Luizo, gratuluję pani tej troski o drugiego człowieka. Nie dość, że pani sama przeżywa ten trudny czas choroby, ale pani przede wszystkim tutaj pokazała to, na co wskazuje Ojciec Święty. Mądrość serca, troskę, może ja będę mogła jeszcze komuś też coś pomóc wobec tej trudnej terapii. Także ja sam obiecuję, że będę się modlił też za panią.
Pani pytała, księże kanoniku, pani pytała, jak można, zaraz będziemy drugi odbierać, tak. Ale chcielibyśmy jakoś odpowiedzieć, ojcze pani, gdzie ona powinna jeszcze szukać jakiejś pomocy, jakichś wskazówek? Chodzi tutaj głównie o pomoc duchową. Nie wiem, czy może do parafii.
Proponuję wspólnoty parafialne. Są... Mm-hmm. Na przykład w naszej parafii jest 15 wspólnot dorosłych i można się zgłosić do proboszcza i ksiądz proboszcz wskaże sam, do której wspólnoty i wtedy człowiek przeżywa inaczej swoją chorobę, jeśli jest tak, ktoś drugi.
Ale ja bym jeszcze pani Luizie poradziła. Jest w strukturach, znaczy ogólnopolska już jest Akademia Walki z Rakiem. Można wpisać w internecie, w Google wpisać Akademia Walki z Rakiem i znaleźć kontakt i być może, że tam znajdzie pani również jakieś wsparcie, ale też grupę osób, które mogłyby panią jakoś z panią utrzymywać kontakt i być jakimiś może przewodnikami na drodze tego zdrowienia, miejmy nadzieję, chorowania i zdrowienia. Pozdrawiamy panią bardzo serdecznie i obiecujemy, że jakoś wspomnimy w modlitwie o pani.
Ja pani obiecuję też, że ja przedzwonię do pani.
Tak, dziękuję bardzo, ojcze. Bardzo
może serdecznie. Właśnie w poniedziałek, gdzieś w godzinach wieczornych.
Bardzo dziękuję. To jest właśnie konkretna pomoc. Dziękujemy bardzo.
Trzeba zawsze wiedzieć, że Pan Bóg nas kocha i że zawsze trzeba w Nim pokładać nadzieję, i że zawsze wierzyć w to Boże miłosierdzie.
Pani mówi teraz z perspektywy pacjenta.
Pacjenta, tak. Ale w ogóle na osoby wierzącej. Mm-hmm. I to wsparcie na pewno będzie potrzebne pani, ale myślę, że tak jak tutaj ojciec Benedykt powiedział o tym telefonie, to
myślę, że wielu radiosłuchaczy za panią będzie się modliło. Odbieram już następny telefon, bo ojciec już taki daje nam podsłuch, że ktoś się niecierpliwi. Halo?
Niecierpliwie się. Pozdrawiam panią Luizę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Chciałam powiedzieć, jak to jest z chorymi w naszym kraju, ale najpierw, żeby nie zapomnieć, to chcę podziękować ośrodkowi, który jest w Rusinowicach i tam przebywa często mój wnuk z opiekunem, bo ja nie jestem w stanie z nim jechać, gdyż sama jestem kaleką. I dziecko jest po sepsie, miało nic z niego nie być, ale coś tam jednak w Rusinowicach działają z nim, za co jestem bardzo wdzięczna. I chciałabym też podziękować Caritasowi Łódzkiemu, że raz mi dopomógł, bo zostałam okradziona, a jednak dziecko pojechało do Rusinowic, bo wspomógł je wtedy Caritas Łódzki. Do pani Luizy niebawem zadzwonię i pocieszę ją i powiem jej, jak ma działać według mnie. A przede wszystkim jest modlitwa i nie wolno wątpić w to, że Pan Bóg cuda działa, bo są. Bo samo to, że mój wnuk żyje, to jest jednym cudem. Chciałam, żeby ktoś się odezwał, bo tak sama mówię.
Świetnie, dziękujemy serdecznie pani. Halo? Bardzo dziękujemy szczególnie za to wsparcie. Świadectwo oczywiście jest ważne, które pani dała, ale to, że pani wesprze również panią Luizę, to dziękujemy serdecznie.
Za tą miłość serca.
Tak.
Z pani strony.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Jeżeli jest następny telefon, to odbieramy. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jeszcze mogę mówić o audycji, tak?
Tak, jest pan na antenie, słuchamy.
Ja tak króciusieńko. Ja byłem 30 lat temu w Wodnowie w Duchu Świętym i spotkałem się z różnymi darami Ducha Świętego, między innymi z darem uzdrawiania we współczesnych wspólnotach. W pierwotnych wspólnotach chrześcijańskich ten dar był bardzo aktywny. Mam pytanie do księży. Dlaczego ten dar nie jest aktywny w naszych czasach? Są osoby, które są powołane, służą tym darem i każda wspólnota parafialna powinna mieć taką osobę, która służy darem uzdrawiania. To wszystko w tej chwili.
Dziękujemy bardzo. Ja nigdy nie byłam we wspólnocie, ale z tego, co wiem o wspólnotach, to wiem, że ten dar
w dalszym ciągu jest aktualny i nikt go nie wymazuje. on ciągle jest przez działanie właśnie Ducha Świętego. Akurat jadąc tutaj na audycję do radia, rozmawialiśmy z panią doktor. Pani doktor też się wybiera na rekolekcje. To są rekolekcje z ojcem Witko. I naprawdę powiem, że jest tyle ludzi. Tam służymy jako kapłani z posługą sakramentalną, że bez ogłaszania jest 2000 ludzi od razu i tak. Nie ma miejsca, ale może pani doktor tak. powie.
To znaczy, proszę. Ja uczestniczyłam w takich rekolekcjach 2 lata temu, ale wtedy byłam powołana tam jako służba zdrowia, więc nie mogłam tak duchowo się całkowicie oddać w czasie tych rekolekcji, ale w tej chwili właśnie w piątek od 13 do 15 w Szkole 28 w Toruniu organizowane są przez wspólnotę Posłanie rekolekcje z ojcem Witko, na które bardzo serdecznie zapraszamy. I właśnie w tej odnowie Ducha Świętego również i w Toruniu odbywają się msze z sakramentem, znaczy nie sakramentem, tylko msze o uzdrowienie.
W każdej parafii, w wielu parafiach,
ale wiem, że w Toruniu również cyklicznie tak. to się odbywa
oczywiście.
Raz w miesiącu. Także proszę, na pewno w innych diecezjach na pewno są kapłani, którzy prowadzą takie msze i takie nabożeństwa.
Ja odnosiłam, tak, proszę bardzo, ojciec Benedykt jeszcze. Ojciec Benedykt, zdaje się, musi wyjść już, tak? To dziękujemy bardzo, ojcze.
To jest solenizm, to jubilat dzisiaj, dlatego mam msze święto.
Mały przerywnik właśnie.
Niech Pan Bóg błogosławi, ojcze.
Ojcze Benedykcie,
dziękujemy
bardzo za obecność w czasie audycji, ale błogosławieństwa Bożego życzymy na całą dalszą posługę, na całe życie, nie tylko na posługę. I także myślę, tutaj będę wyrazicielką wszystkich osób, z którymi ojciec się zetknął w szpitalu. Dziękujemy bardzo za ojca obecność.
Szczególnie.
Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękujemy bardzo. Właśnie ojciec teraz wychodzi już ze studia. Można ojcze wyjść, a my odbieramy następne telefony. Jeszcze raz ojcu dziękujemy. Jeżeli jest telefon, to słuchamy. Halo?
Eugeniusz Gdyni.
Witam.
Radio Maria.
Tak, witamy pana.
Te rozmowy o leczeniu, tak?
Tak. Audycja dla chorych jest.
Tak, mogę.
Słuchamy pana.
Czekam na rozmowę.
Proszę pana, musiałby pan wyłączyć swoje radio, bo inaczej nie będziemy mogli rozmawiać.
Aha, dobra.
Bo ja słyszę swój głos.
Już jest dobrze.
Tak, i jest pan na antenie, proszę mówić.
Mówię, Eugeniusz Gdyni.
Tak, słuchaj, słyszeliśmy.
A po tej pani, która ma tego raka piersi.
Tak.
Doktor, dieta doktor Dąbrowski, bazylno-owocowa, bez białka, rak sam się wysuszy. 6 tygodni po prostu żyć samymi warzywami, bez białka i rak po prostu sam uschnie bez żadnych
Panie
problemów.
Eugeniuszu, bardzo dziękujemy za ten głos. Przyjmujemy, że osoba chora zawsze szuka wszelkich możliwości zdrowienia, ale też trzeba być w kontakcie z lekarzem swoim prowadzącym. To ja mówię tak, żeby się ubezpieczyć, żeby nie było takiego wrażenia, że my chcemy jakoś tak skłaniać pacjentów do tego, żeby się sami leczyli. Tak? Proszę bardzo, pani doktor.
Ja myślę, że jak pan chce pomóc pani Luizie, to proszę na prywatny telefon, który ona podała, do niej zadzwonić.
Tak,
wtedy
właśnie.
Będzie więcej czasu na rozmowę.
Oczywiście, bardzo
ale
słuszna
też
uwaga.
Naprawdę liczy się zdanie lekarza prowadzącego tak. i opinia o tym, czym pacjent może sobie jeszcze pomóc.
Tak, bardzo dobrze. Bardzo dziękuję bardzo za to odpowiedzenie. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z województwa lubuskiego. Ja chciałam powiedzieć może taką krótką tylko, może nie uwagę, ale po prostu zwrócić uwagę. Ja wychowuję niepełnosprawnego chłopca, jestem babcią, chory na dziecięce porażenie mózgowe. Obok, po sąsiedzku mam 94-letnią babcię chorą na nowotwór właśnie, którą się opiekuje córka, też chora po wielu operacjach. Bo do czego zmierzam? sąsiedzi. Najbliższa sąsiedzka pomoc. Zapukać, zapytać, czy potrzebuje pomocy. My sobie ja pomagam, bo pani, która się opiekuje mamą, jest chora, nie ma siły. Owszem, przychodzi pielęgniarka bardzo rzadko. I tutaj mówię po prostu po sąsiedzku. Ludzka, życzliwa, prawda, sytuacja, zapukać, zapytać. Tego nie ma wśród ludzi. Mi też nie jest łatwo, też bym potrzebowała jakiejś pomocy, też mam 62 lata, wolontariusza, kogoś, to bym pomógł mojemu wnukowi w nauce, w wyprowadzeniu na dwór. Czasami, żebym sobie odsapnęła.
Tak.
Nie ma tutaj takich...
Proszę pani, bardzo pani okolicy, dziękujemy za...
Tak? No, Bóg...
Halo? Bardzo pani dziękujemy za zwrócenie uwagi na tę właśnie wzajemną wrażliwość. Ojciec Święty Jan Paweł II mówił o wrażliwości, prawda? Jak był podczas ostatniej wizyty, kiedy był w Krakowie, w tym Centrum Miłosierdzia, właśnie mówił o wrażliwości serca. To jest podstawowa sprawa też, żeby widzieć potrzeby ludzi, którzy są obok. Wiele razy o tym mówimy. Dużo można pomóc zwyczajnie, pukając do swojego sąsiada i pytając, czy czasami nie trzeba posiedzieć może pół godzinki z chorą osobą, a ty idź sobie na spacer, prawda? Albo idź sobie do fryzjera, czy w takich zwyczajnych sprawach. Dziękujemy, że pani na to zwróciła uwagę. My mamy nadzieję, że też te audycje, które tu są i które są inne audycje w Radiu Maryja, że nas jakoś tak uwrażliwiają wzajemnie na siebie, bo przecież o to chodzi. No, mądrość serca, te listy przecież na Światowy Dzień Chorego, o tym tutaj nie mówiliśmy, ale one są kierowane do nas wszystkich, nie tylko do chorych i do lekarzy, prawda? Do nas wszystkich, po to, żebyśmy po prostu zauważali i wiedzieli, że naszym obowiązkiem jest po prostu odpowiedzialność za drugiego człowieka, nie tylko za swoją rodzinę. A ja już się zamieniam w księdza kanonika powoli.
Czyli przede wszystkim chodzi o bliźniego. To, nad czym całą audycję tutaj debatujemy, rozmawiamy. Mądrość serca, wyjście...
Jest służbą bliźniemu, tu na początku tego listu.
Tak, drugiemu człowiekowi, to jest bardzo ważne.
Tak.
Naprawdę, jeśli będzie ten drugi człowiek, te wszystkie telefony, które państwo tutaj podczas tej audycji do nas dzwonicie, to naprawdę jest zwrócenie uwagi przede wszystkim na bliźniego, bliźni, że jest ktoś, kto potrafi być przy mnie. I to jest istotne.
A zresztą, księże kanoniku, podstawowe nasze przykazanie, kochaj Boga i bliźniego jak siebie samego, prawda?
Tak, to bardzo ważne.
Jeżeli jest telefon, to przyjmujemy. Halo? Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
To siostra jakaś? Nie.
Słuchamy panią, jest pani na antenie.
Aha. Ja chciałam, taka moja, nie wiem, uwaga, może rada, że chyba nie tędy droga, że może lepiej by było postawić na Ducha Świętego, Pana Jezusa Trójcę Świętą. Same klęski przez tą naszą Maryję. Nic dobrego z tego nie wychodzi i nic dobrego się nie zapowiada, ani po prostu czarno to widzę wszystko.
Ale jakoś nie bardzo rozumiemy, o czym pani mówi.
Ja, to jest dosyć jednoznaczne i ewidentne. Ja nie myślę tego wszystkiego rozwijać.
A to...
To mówi, chrześcijanka, że tak powiem.
No dobrze, bardzo, bardzo dziękujemy pani, ale... Jeżeli pani nie chce rozwijać, no to dziękujemy pani za głos i szczęść Boże na wszystko. Szczęść Boże, i ja naprawdę nie rozumiałam, o czym pani mówi.
Śmieszne, skąd się pani wzięła? Skąd się...
Jeszcze mamy
chrześcijanka
czas.
Bez Maryi, prawda?
To jest... Jeszcze mamy czas, jeszcze na jeden telefon.
No mamy,
jeżeli będzie.
Tak, na jeden. Nie?
Tak, jest, no to odbierzemy jeszcze jeden telefon.
Bardzo proszę.
Tak, halo? Halo, słuchamy.
Jestem oburzona, że dzwonią innowiercy i w ten sposób...
Ale dlaczego? Proszę pani, halo? Tak? Myślę, że ojciec tu mnie wesprze. Telefon jest otwarty dla wszystkich. Przyjmujmy wszystkich z otwartością i z mądrością serca.
Ale naszej matuchnie smutno jest, jak ktoś ten
na pewno, ale to też są nasi bliźni.
Proszę pani, czy pani telefonuje w tej sprawie, czy w innej?
gminnej też, ja już dzwoniłam i słyszałam też, jak państwo odpowiedzieli temu panu. I uważam, że państwo za ostro mu odpowiedzieli, bo naprawdę pani doktor Ewa Dąbrowska jest świetna, a że każdy musi leczyć się u swojego lekarza, to każdy chory o tym wie.
A nie jest to takie oczywiste, niestety. Niestety, w doświadczeniu, proszę pani, w doświadczeniu nawet tych audycji, muszę pani powiedzieć, że wielokrotnie miałam czy listy, czy telefony, że podawaliśmy na antenie jakieś specyfiki czy metody leczenia. Ktoś w to wchodził, zapominając o tym, że jest lekarz i zrobił sobie krzywdę. Także my musimy tutaj jak gdyby pokazywać, że pacjent powinien przede wszystkim leczyć się. Pani doktor, proszę mnie wesprzeć.
Nie chcielibyśmy negować zdrowej diety,
tak,
która jak najbardziej mogłaby być wsparciem i podstawą leczenia. Natomiast są sytuacje, gdzie musi. Pani Luiza sama mówiła, że jest po operacjach, po chemiach. Natomiast myślę, że na wszystko musi być czas. Może będzie czas na taką dietę w okresie rekonwalescencji czy przerwy w leczeniu. Natomiast bezkrytyczne i przez radio podawanie porad, bez bliższego poznania się z historią choroby, musi kreować bardzo dużą ostrożność w tym, co radzimy. Także ja myślę, że to nie była negacja sposobu leczenia przy użyciu specjalnej diety. Natomiast musi być porządek rzeczy w tym wszystkim.
Tak, świetnie pani doktor, bardzo dziękuję. A ja jeszcze dopowiem, że skierowałam panią Luizę do Akademii Walki z Rakiem, gdzie jednym z wymiarów wspomagania leczenia jest dieta. Także tutaj nie negujemy tego, na pewno. Wiemy po sobie, że człowiek powinien mądrze się odżywiać po prostu. Dziękujemy bardzo. Już kończy się nasze spotkanie. Proszę księdza kanonika, może powiedzmy jeszcze o spotkaniach, o mszach świętych tutaj w naszej diecezji, tak?
Akurat parę minut jeszcze zostało.
Dwie.
W każdym razie wszystkich serdecznie zachęcamy do obchodów tego 23 Światowego Dnia Chorego w swoich parafiach. Są w diecezjach centralne uroczystości, ale każda parafia, jak wiem, organizuje u siebie.
Tak.
Proszę dokładnie się dowiedzieć, kiedy
dzisiaj
są msze święte.
Dzisiaj będą ogłoszenia, tak, na pewno w ogłoszeniach parafii.
Ale i są ogłoszenia i przez internet, tam wnuczek czy ktoś wszystko wyszuka. Proszę również o pomoc w przewiezieniu chorych do kościoła i pomoc sąsiedzką przede wszystkim.
To jest ten czas,
to jest bardzo ważne.
Tak.
I taksówkarzy, żeby też okazali swoją życzliwość, serdeczność, przywieźli i z powrotem pomogli tym chorym, bo to chory potrzebuje drugiego człowieka.
Tak, bo samo ogłoszenie nic nie daje.
To nic nie da, tak. Potrzeba tej drugiej osoby, o czym wspomina...
Potrzeba mądrości serca.
Całe właśnie to orędzie, tak, dokładnie. U nas taka msza święta będzie 11 lutego w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Bielanach o godzinie 11 pod przewodnictwem księdza biskupa Józefa Szamockiego. Będzie również możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych, bo przy tej okazji jest taka możliwość, spowiedź święta, potem przyjęcie sakramentu chorych. Wszystkim chorym błogosławimy i przede wszystkim pamiętamy o was. Niech Pan Bóg was strzeże, obdarza łaską, bo proszę pamiętać, święty Jan Paweł II zawsze wołał do chorych, prosząc ich, moja siła z was.
Tak.
Moja siła z was.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że tym słowem możemy zakończyć nasze spotkanie. Drodzy Państwo, dzisiaj próbowaliśmy jakoś tak zgłębiać czy czytać uważnie list Ojca Świętego Franciszka na 23 Światowy Dzień Chorego. List pod tytułem czy pod hasłem Mądrość Serca. Naszymi gośćmi dzisiaj w tej audycji, w audycji dla chorych, były cztery osoby. Ksiądz kanonik Jan Ropel, diecezjalny duszpasterz służby zdrowia z Torunia, a równocześnie proboszcz parafii. pani doktor Anna Grochal, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy, lekarz-neurolog, neurolog dziecięcy oraz pani doktor Małgorzata Hejka-Kapustka, pracująca w medycynie rodzinnej, a równocześnie osoba, która przeszła chorobę i tutaj mówiła głównie z perspektywy osoby chorej, oraz ojciec Benedykt Mądrzejewski, który jest kapelanem szpitalnym i musiał troszkę wcześniej nas opuścić. Realizował program ojciec Janusz. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim Państwu bardzo serdecznie za uwagę, za to, że włączyli się w naszą audycję. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień. Pamiętajmy o mądrości serca. I myślmy, rozważajmy, co to znaczy w swoim, co to znaczy w moim własnym życiu. Szczęść Boże Państwu, żegna się Barbara Mamotka.